Nie ma bardziej upokarzającego widoku w XXI wieku niż młody, bezbronny człowiek klęczący w konfesjonale przed jakimś obcym mężczyzną, którym ma opowiadać o swojej intymności. Słuchanie i wykonywanie tego, czego naucza Biblia, to jest gotowa recepta na to, żeby się doprowadzić do ciężkiego rozstroju zdrowia psychicznego. Ja nie mam co do tego absolutnie żadnych wątpliwości. Chrześcijaństwo jest religią dyskryminacyjną, religią, która tak naprawdę zbudowana jest na sile. Młodzi ludzie nie wychodzą z kościoła, bo jest grupa ludzi, którzy nie weszli w ogóle do tego kościoła.
Jaką rolę właśnie religia gra, czy chrześcijaństwo gra w tym, no, czego my też doświadczamy w dzieciństwie, ze strony nawet właśnie najbliższego naszego otoczenia?
Doświadczenia religijne są taką pieczęcią. Chrześcijaństwo jest takim dużym kursie kolizyjnym właśnie z psychologią. Uczenie o tym 6-7-letnich dzieci robi mi po prostu olbrzymią krzywdę. Dziećmi są tylko ci, którzy na niego czekają, a reszta to są psy, to są słowa Jezusa. Watykan jest miejscem, które jest stolicą w ogóle gejów. Krótko mówiąc, myślę sobie, że dobrze się żyje i daje największe szczęście nam to, kiedy mamy poczucie, że jest...
Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Rozmów w Dresie. Dzisiaj będziemy poruszać trudny, kontrowersyjny temat, a mianowicie temat religii i tego, jak wpływa ona na nasze życie codzienne. Ale zanim przejdziemy do tej rozmowy, to ja mam dla Was szokujące informacje. Właściwie to były szokujące informacje dla mnie, a mianowicie 85% z Was, którzy oglądają regularnie te filmy i słuchają moich podcastów, nie subskrybuje mojego kanału na YouTubie, więc co Wy robicie? A tak całkiem serio, to moim marzeniem jest, żeby zejść do 50%, także jeszcze mamy daleką drogę przed nami, więc jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, to bardzo Was proszę, naciśnijcie teraz ten guzik, to bardzo wspiera rozwój tego podcastu i to też sprawia, że ja dostaję więcej możliwości, więcej odpowiedzi od gości i mogę dla was tworzyć więcej rozmów, taka jak ta, czy jakakolwiek inna, która Wam pomogła, czy zapadła w Waszą pamięć. Także jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to bardzo Was proszę, subskrybujcie, a ja obiecuję, że będę się starała z całych sił, żeby te rozmowy były jeszcze bardziej ciekawe albo tak samo ciekawe, jak już te, które są na moim kanale. Zapraszam Was do tego odcinka.
Wyobraź sobie, że na przykład pewne sceny z Biblii, w ogóle Biblia została wycofana ze szkół w niektórych Stanach, w Ameryce. Stwierdzono, że jest przemocowa po prostu, za bardzo. Zawiera pochwałę cierpienia. Niezrozumiała jest ta śmierć Jezusa. W ogóle są takie postulaty wśród Szwajcarów, żeby od 16 roku życia dopiero Biblię można było czytać. Wiesz, to jest bardzo progresywne sposoby myślenia. Znaczy ja uważam, że chrześcijaństwo ustawiło nas w pewnym jakimś archetypie postawy kobiety, mężczyzny i to, z czym my się staramy uporać od jakiegoś takiego dłuższego czasu, to ma ten swój korzeń właśnie. Głęboko. To jest jądro chrześcijańskie. To jest ten ojciec, który wysyła syna na śmierć, oczekuje od niego jakiejś takiej olbrzymiej ofiary w imię, no nie wiem, jakiegoś takiego potwornej takiej demoralizacji. Robi to Bóg, który no jest sprawcą wszystkich rzeczy. On nie musi tego robić, a jednak żąda takiego poświęcenia, żeby ludziom dać jakiś taki przykład. Widzi wszystko to, co robimy, to, co myślimy. Nawet możemy obrazić myślami. Ja myślę, że to jest takie jądro takiego wychowania do kultury posłuszeństwa, gwałtu, tajemnicy. Stąd to się po prostu bierze. My się dopiero uczymy na nowo siebie definiować, swoje wolności, swoją przestrzeń, co mi wolno, że jestem jakąś jednostką, podmiotem, którego naturą jest eksploracja, odkrywanie. I że nikt mi nie może zabronić po prostu tego, że ja sam chcę się oparzyć, sam chcę, żeby mnie pokopał prąd, a nie żeby ktoś mi opowiadał, że tak po prostu jest. I myślę, że chrześcijaństwo jest takim dużym kursie kolizyjnym właśnie z psychologią. Bo uczy nas po prostu tego, że sensem życia jest cierpienie, wybaczanie, miłość innych, a dopiero później no miłość Boga przede wszystkim, a na samym końcu miłość siebie. A przecież okazuje się, że przyczyną takiego naszego nieszczęścia jest właśnie to, że nie daliśmy szczęścia sobie, swojemu ciału, swojemu umysłowi, że nie ma żadnej cenzury tego, co chcemy czytać, co chcemy robić, o czym chcemy decydować, bylibyśmy nie krzywdzili innych. To jest pierwsza kwestia. A druga sprawa, żebyśmy sami zakreślali sobie granice, że nie może być tak, że my wszystkim będziemy wybaczali jeden, siódmy, dziesiąty raz, jak uczy nas Biblia, tylko że zaczniemy sami zakreślać granice i uczyć się o swojej godności i postawić siebie w centrum. Nie ma w tym nic absolutnie złego. Ja pamiętam, że przez lata jako młody człowiek wychowany w tym takim drylu katolickim byłem uczony tego, że cierpienie uświęca, że trzeba się napracować, żeby coś osiągnąć w życiu. No i za bardzo nie trzeba, nie można się gdzieś tam wychylać, tylko słuchać jakichś autorytetów starszych. Ja uważam, że no, ktoś ma w tym interes, żebyśmy byli tak formatowani. Nie?
I teraz będę musiała to już umieścić w podcaście, ale dużo wątków poruszyłeś, które ja chciałam poruszyć, więc fajnie. Natomiast wypadałoby cię jeszcze na początku tego podcastu przedstawić, więc Artur, witam cię dzisiaj serdecznie tutaj w rozmowach w Dresie. Cieszę się, że się udało nam w końcu spotkać. Tym razem to była moja wina, jakby co.
Ja również się cieszę. Dla mnie to jakaś nowa publiczność pewnie, nowe wyzwanie i no, mam nadzieję, że ta rozmowa nam wyjdzie. Ubrałem się w dres.
Doceniam poświęcenie, bo nie każdy przychodzi tutaj w dresie.
Ja na rowerze przyjechałem.
Ja zastanawiałam się, jak w ogóle podejść do tej rozmowy. Też ze względu na to, że no, ja jestem na pewno osobą subiektywną w kontekście tej tematyki, chociażby z tego względu, o którym rozmawialiśmy przed rozmową. Uważam się za osobę niewierzącą. Ale tak sobie myślałam na przestrzeni moich rozmów, które ja tutaj odbywałam z różnymi właśnie psychologami i specjalistami i często rozmawialiśmy o traumach z dzieciństwa. I miałam takie przemyślenie ostatnio, że strasznie dużo tych traum, czy tych rzeczy, które my słyszymy w dzieciństwie od rodziców, właśnie wynika z przekonań religijnych. I to trochę właśnie są takie stwierdzenia, które nas kształtują bardzo wcześnie, od małego dziecka. Chociażby ten taki, to jest ciekawe, bo chociażby ten taki syndrom grzesznej dziewczynki, z którym się tak teraz strasznie walczy, ale walczy w kontekście właśnie wychowania przez rodziców, a nigdy nie jest wspomniana tutaj za tym religia. A jednak powtarza się często w domach, no bo to jest twoja mama, no bo to jest twój ojciec, więc tak na dobrą sprawę, co by oni nie robili, to trzeba im wybaczyć i trzeba im być posłusznym. No i właśnie, tak się zastanawiam z twojej perspektywy, jaką rolę właśnie religia gra, czy chrześcijaństwo gra w tym, no, czego my też doświadczamy w dzieciństwie, ze strony nawet właśnie najbliższego naszego otoczenia.
No myślę, że doświadczenia religijne są taką pieczęcią, którą nas w sposób tak daleki, że nie zdajemy chyba sobie nawet tego sprawy, formułują, no bo my się rodzimy już z grzechem, tak? My jesteśmy ludźmi brudnymi, którzy mają być obmywani i oczyszczani poprzez chrzest, a w zasadzie przez męczeńską śmierć Chrystusa, który miał umrzeć za nas wszystkich, za wszystkie nasze grzechy przeszłe i przyszłe. Zwracam uwagę na pewien absurd i paradoks tego stwierdzenia, no skoro za nas umarł i wycierpiał, to po co my dalej mamy się spowiadać przez całe życie i cały czas wracać do tego konfesjonału? Myślę, że jest to dość cwanie pomyślanie, żeby nas utrzymywać cały czas w poczuciu winy. Tak? Mówiłaś o rodziców, oni są utrzymywani w poczuciu winy, takiego obowiązku, żeby ten depozyt wiary przekazać swoim dzieciom. Oni są uczeni tego, że grzechem jest właśnie zaniedbanie w tej formacji religijnej. Natomiast chrzest jest taką pamiątką tej obsesyjnej nienawiści Boga do kobiet, dlatego że przypomnę, że mówi się o grzechu pierworodnym, które było nieposłuszeństwo Bogu. Tak? Mhm. I to jest piękna scena, w której bardzo zachęcam, żebyśmy spojrzeli na Ewę jak na bohaterkę, osobę, która miała odwagę nie przeciwstawić się Bogu nawet, tylko posłuchać siebie i sama skosztować czegoś, co ktoś próbował nazwać, że jest złe. My się uczymy niestety, i tutaj wracam już do twojego pytania, tego, że wszystko jest nazwane, opisane i mamy się po prostu posłusznie poruszać w tym świecie. No, religia taka jest, że ona afirmuje Boga. Bóg ma być wszędzie na pierwszym miejscu. Jest nawet takie powiedzenie chyba świętego Augustyna, że gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na swoim miejscu, wszystko Bogu ma służyć. Z tym, że tworzy to pewne jakieś takie spętanie i rzeczywiście żyjemy w takich rewolucyjnych czasach, w którym religia i taki sposób myślenia, taki teocentryczny, gdzie Bóg jest w centrum, jest w takim dużym kursie kolizyjnym właśnie z psychologiem, o którym ty mówiłaś. Psychologowie bardzo mało odważnie mówią na ten temat, natomiast zjawisko traumy takiej eklezjogennej czy zespołu traumy religijnej jest dość dobrze opisane w literaturze anglojęzycznej. Mówi się o kobietach, które mają takie przeświadczenie, że muszą oddawać przyjemność swojemu mężowi w rodzinach na przykład mormońskich. To jest kultura poczucia winy u chłopców, którzy mają w jakiś nieracjonalny sposób przezwyciężyć swój popęd seksualny i masturbację, która w XXI wieku jest podtrzymywana jako grzech. Tak? Bóg jest podglądaczem, który nas obserwuje i mam takie wyobrażenie i rozlicza nas za nasze postępki. Z jednej strony wyposażył nas, no bo jest Bogiem, stwórcą, w seksualność. Nie mówi się, stwierdzono, że w piramidzie Maslowa potrzeby seksualne są na pierwszym miejscu, a z drugiej strony jest takim dręczycielem, który jak gdyby eksperymentuje i patrzy, ile wytrzymamy. I Kościół nas naucza, że ofiarujemy się w ten sposób Bogu, czyli uczy nas pewnego ofiarownictwa. I naprawdę nie jest dla mnie zdziwieniem, że w toku postępu cywilizacji ten człowiek oświecony przezwyciężył tego Boga, zabił tego Boga w sobie. Myślę, że to jest takie wyzwolenie. Komuś się może z zewnątrz wydawać, że to jest jakaś herezja, mocne słowo, zabić Boga, ale uważam, że nie ma bardziej upokarzającego widoku w XXI wieku niż młody, bezbronny człowiek klęczący w konfesjonale przed jakimś obcym mężczyzną, który ma opowiadać o swojej intymności. Wiesz, u mnie to właśnie się tak zaczęło, że spowiedź była takim miejscem, w którym ten pedofil wytypował mnie. Zobaczył, z jakiej jestem rodziny, jakie mam deficyty, jakie mam potrzeby, jakie mam tajemnice i on miał mnie po prostu na tacy. I w sposób bezkarny wiedział, że ja się po prostu nie obronię, skrzywdził mnie, wbił mnie w poczucie winy. To jest oczywiście przykład bardzo ostry i mocny, natomiast uważam, że to się dzieje z nami wszystkimi. Uwierz mi, dla człowieka z zewnątrz, który przyjeżdża do Polski, idzie do polskiego kościoła i widzi skrępowane ciało, splugawione przez smaganie biczami, przybite gwoździami do krzyża, jest to widok absolutnie wstrząsający, z którym się oswajamy i uważam, że to nam robi po prostu krzywdę. Śmierć jest zwycięstwem, życie jest ofiarowaniem, cierpienie jest doświadczeniem, które nas wzmacnia. Jakie to jest głupie powiedzenie w ogóle, że co nas nie zabije, to nas po prostu wzmocni. Uważam, że jądro chrześcijańskie jest przemocowe, ono jest źródłem wyzysku, patriarchatu i robi nam olbrzymią krzywdę w młodości. Na świecie już całym w zasadzie toczy się bardzo poważna dyskusja na temat przemocowości Biblii, właśnie tego samego sensu ofiary Chrystusa, który umiera za to, żeby ludziom, z polecenia Ojca, żeby ludziom żyło się lepiej. Jaki to ma sens? Bóg, który może wszystko, po prostu potrzebuje takiej dodatkowej ofiary i niby ma być to ofiara będąca wyrazem miłości Syna do Ojca i Ojca do nas. Powiem ci, że uczenie o tym 6-7-letnich dzieci robi mi po prostu olbrzymią krzywdę.
Tak, ja nawet się zastanawiałam, podchodząc czy przygotowując się do tej naszej rozmowy, czy ja mam w ogóle jakieś w miarę nawet pozytywne wspomnienie związane z Kościołem jako takim. I powiem ci szczerze, że nie. I w ogóle wydaje mi się, że dziecko tak naturalnie ma w sobie taką intuicję co do świata i tego, jak odczuwa inne osoby i inne rzeczy, że coś w tym jest, że ja w tym kościele zawsze, jako nawet mała dziewczynka, czy potem starsza nastolatka, czułam się bardzo niekomfortowo i że oczywiście to była jakaś taka presja i społeczeństwa, i rodziców, że ja co niedzielę do tego kościoła chodziłam i chodziłam przez wiele lat. Natomiast nawet ten właśnie aspekt spowiedzi, o którym ty mówisz, to dla mnie było coś, co było dla mnie dziwne i nienaturalne. I tak szybko, jak mogłam przestać, że tak powiem, być częścią kościoła i chodzić do spowiedzi, tak szybko to zrobiłam. Natomiast ja, nie znając tak dobrze Biblii, no bo nigdy jej nie czytałam w całości, byłam trochę w szoku i nawet sobie zrobiłam zdjęcie, bo nie będę w stanie przeczytać, wyrecytować tego, co znalazłam, bo to się super odnosi do tego, co ty powiedziałeś też o roli kobiet w kościele. Kobiety mają na tych zgromadzeniach milczeć. Nie dozwala się im bowiem mówić, lecz mają być poddane, jak to prawo nakazuje. A jeśli pragną się czego nauczyć, niech zapytają w domu swoich mężów. Nie wypada bowiem kobiecie przemawiać na zgromadzeniu. To taki najlżejszy cytat właściwie, jaki znalazłam. I tak sobie pomyślałam, że nie dziwne, że potem w tych katolickich domach dochodzi do takich sytuacji, gdzie na przykład kobieta jest ofiarą przemocy, czy to fizycznej, czy psychicznej, nieważne. I ona od tego męża nie odchodzi, no bo ją się uczy. Po pierwsze to, co powiedziałeś, że cierpienie uświęca.
Tak.
Pewnie też trochę się utożsamia miłość z jakąś formą cierpienia, skoro mówimy też o religii. No i ona na przykład tkwi w tym przemocowym związku, już nie mówiąc o aspekcie rozwodu, tak, który w ogóle nie jest akceptowalny przez Kościół.
No tak, no, miejsce kobiet w kościele to jest temat rzeka. Sporo miejsca poświęcamy na ten temat w swojej książce, której współautorem jestem z profesorem Ireneuszem Ziemińskim, Chrześcijaństwo, moralna religia, gdzie pokazujemy, że właśnie jądrem tego ukształtowania się w procesie dziejowym miejsca kobiet są właśnie religie monoteistyczne, też chrześcijaństwo, które jest aformowane jako, nie wiem, jakieś doświadczenie czegoś wzniosłego, wybitnego. A gdybyśmy zdekodowali to chrześcijaństwo, to właśnie się ono odnosi do wiary Chrystusa, który umarł za nas na krzyżu. Kobieta pełni rolę służebną, podrzędną. To jest tak naprawdę mężczyzna jest jej właścicielem. Zwróćmy uwagę, że jakie postacie afirmuje Kościół. Albo nie szukajmy tego w Kościele, tylko w tekście źródłowym, którym jest Biblia. To są osoby słabe, uległe, pełniące rolę służebną wobec swych mężczyzn. Te kobiety tak naprawdę są tłem w Ewangelii. Maria Magdalena, która jest tą postacią najprawdopodobniej, która zostaje oczyszczona z grzechów, uchroniona przed ukamieniowaniem. No jest pokazana jako taka osoba upadła, która powstaje. Jezus nie potępia natomiast mężczyzn, które mogli z nią robić co chcą. Absolutnie oni są tam nieobecni. Jezus jest w ogóle osobą bardzo opryskliwą wobec swojej matki. Zwróćmy uwagę, jak on ją traktuje. On nie mówi, że ona jest kimś bliskim, tylko bliscy są ci, którzy go słuchają. No wyobraźmy sobie taką sytuację w współczesnej naszej rzeczywistości, takiej kulturowej, kiedy ktoś odrzuca swoją matkę, mówi, dla mnie jesteś nieważna, ważna jest dla mnie grupa ideologiczna, która nas tworzy. No wydaje mi się, że to wszystko, o czym my mówimy, może być z takim obsesyjną, podświadomą słabością mężczyzn. Ja też jestem osobą niewierzącą, więc tak naprawdę mam na myśli przekaz pewien biblijny, o którym chcę opowiedzieć, czego on się bierze. To znaczy, seksualność jest takim narzędziem, którego represjonowanie ustawia nas w pewnym porządku. No bo jeżeli ktoś posiada władzę nad naszą seksualnością, no to posiada władzę absolutną. Jeżeli my na poważnie słuchamy kogoś, kto tutaj nam chce reglamentować to życie seksualne, a Kościół aspiruje do tego, żebyśmy się kochali tylko w potrzebie prokreacji, a nie dla swojej przyjemności, bo przyjemność jest zła, egoistyczna, żebyśmy się wiązali tylko z jedną kobietą na całe życie, żeby kobieta się wiązała z jednym mężczyzną na całe życie, No mężczyźni chcieli to właśnie w ten sposób załatwić, żeby przedstawiać od początku kobietę jako źródło zła. No Ewa jest postacią, która jest taką kosicielką, która czyni pewne propozycje, wobec której mężczyzna jest bezbronny. Adam jest uniewinniony. W zasadzie bardziej mówi się o grzechu Ewy niż o grzechu Adama. On jest istotą taką bezwolną, dla którego mamy tak dużo zrozumienia, gdzie on w zasadzie nie może podjąć żadnej decyzji. Powiem ci, że jako adwokat, który praktykuje, bardzo dużo pracuje z kobietami w sprawach o znęcanie, gwałty, o przemoc taką, zauważam takie uwarunkowania kulturowe, które do dziś są obecne. Są tacy prokuratorzy, wyobraź sobie, którzy nie dopuszczają tego, że można dopuścić się gwałtu małżeńskiego, tak? Dla nich to jest po prostu niemożliwe. Nie mogą zrozumieć, dlaczego kobieta tkwi w przemocowym związku i nagle nie wytrzymuje i zamierza coś z tym po prostu zrobić. Z drugiej strony widzę osoby, które są krzywdzone całe życie. I tak przychodzą już co pół roku takie panie. Ja się pytam, ile pani jeszcze po prostu sobie wrzuci na ten wózk do tej głowy? No co on jeszcze pani ma zrobić? No, no nie wiem, gwałci panią, bije, stosuje przemoc finansową. Na co pani czeka? Miałem pani najpiękniejsze lata. I później te kobiety mówią, że najbardziej żałują, że szybciej tego nie zrobiły. To wszystko tkwi w kulturze posłuszeństwa. No kobiety mają być posłuszne swoim po prostu mężczyznom, bo mężczyźni mają zadania wyższe. No, zobacz, mało się o tym mówi, jak, bo żyjemy w takiej dobie, kiedy boli nas bardzo homofobia, wszelkie wykluczenie, a tutaj mamy połowę populacji wykluczonej z pewnych form doświadczenia religijnego, którym na przykład jest kapłaństwo. W imię czegoś powiedziano, że tylko mężczyźni mogą być kapłanami. To wszystko nam pokazuje, że chrześcijaństwo jest religią dyskryminacyjną, religią, która tak naprawdę zbudowana jest na sile, bo jeżeli zobaczymy, jak ona funkcjonuje, no to rzeczywiście jest hierarchia, podporządkowanie, posłuszeństwo, utrzymywanie w takiej kulturze winy swoich wiernych, taki wielki program, który ma tych ludzi przyciągać do kościoła, czyli grzeszysz, wracasz do spowiedzi, musisz się posilić pokarmem, tylko my ten pokarm mamy, no musisz nas utrzymywać, musisz nam za to po prostu płacić. Na samym początku, kończąc ten wywód, powiedziałeś, że no nic dobrego w kościele nie znalazłeś. No wiesz, no ja dość długo w tym kościele byłem i powiem tak, myślę sobie, że to ukształtowanie nas w tym takim skatechizowanym paradygmacie życia czyni nam dużo krzywdy, bo odbiera nam nawet taką sprawczość pokierowania swoim życiem. Bo życiem nie kieruję ja, tylko kieruje Bóg. Mam się modlić i coś dostanę. Jezus ma się czymś zająć, a nie ja jestem sprawcą tego swojego życia. Bardzo ogranicza nas też, bo na przykład, nie wiem, zdanie jesteśmy na jedną kobietę, jednego mężczyznę. No, nie możemy doświadczać innych relacji po to, żeby zobaczyć, w której relacji najlepiej się czujemy. Innymi słowy, zadbać o siebie. Bo religia to jest poczucie winy, afirmacja cierpienia i wszystkiego, co nas po prostu upadla i sprawia, że relacje między ludźmi parszywieją. No bo jeżeli są oparte tylko na szacunku i tylko na posłuszeństwie wobec ludzi, których nie powinniśmy szanować, albo posłuszeństwie wobec osób, które sprawiają nam krzywdę, to jest to nienormalne.
Mówisz, że już któryś z kolei raz o tym poczuciu winy. Ja sobie tak myślę, że w ogóle poczucie winy pewnie według jakichś psychologów czy psychoterapeutów byłoby idealnym, czy jest idealnym narzędziem do manipulacji.
Tak.
I teraz, gdybyśmy to wszystko przenieśli na przykład na osobę fizyczną, to wszystko, co mówi nam Biblia, czy to, co mówi Kościół, no to byśmy zaraz mieli tutaj diagnozę w postaci manipulator, ktoś, kto nas właśnie wykorzystuje, czy nasze słabości. Tak. Natomiast my nie robimy tego w kontekście religii. Ty nawet powiedziałeś, że psychologowie trochę się boją na ten temat mówić.
Znaczy, powiem tak, jest pewna taka poprawność jeszcze. Oczywiście ona się zmienia bardzo dzięki no, takim podcastom jak ten, dzięki jakiś, nie wiem, pewnie moich książkom, artykułom, które też jakoś kamyczek po kamyczku do tego przykładają. Natomiast uważam, że jest kwestią przyszłości, że praca nad wyjściem z pewnego paradygmatu religijnego, nie chodzi mi o Jezusa, Maryję, Boga i tak dalej, tylko o pewnym przyzwyczajeniu do pewnego funkcjonowania w społeczeństwie, okaże się bardzo jakimś takim popularnym problemem, z którymi będą spotykać się gabinety psychologiczne. Ja znam wielu ludzi uwikłanych bardzo mocno w tą religijność, w to poczucie winy, którzy sobie nie wyobrażają po prostu, że jest jakiś inny świat. Wiesz, na tym to po prostu polega, bo wrogiem Kościoła i religii zawsze była nauka, oświecenie i wolność. Tak? To nie jest przypadek, że Jan Paweł II pomstował na ten Zachód, że to jest cywilizacja śmierci, eutanazja, prostytucja i wszystkie zmory tego świata. Tak naprawdę to jest element pewnej hipokryzji, bo Watykan bardzo się bogacił na mafiach, na różnych przekrętach finansowych i no nie kupowano sobie tam jakieś, nie wiem, łady ze Związku Radzieckiego, tylko jakieś Mercedesy na przykład i bardzo obficie korzystano z tego, co ta cywilizacja zładaje. Natomiast zawsze była wolność po prostu wrogiem największej religii, a wolność jest motorem postępu, tego, że możemy poobserwować siebie nie z perspektywy kogoś, kto ma być miły Bożym oczom, tylko ma zrobić coś dla siebie, dać sobie po prostu przyjemność. I uwierz mi, że znam wiele osób, które mają z tym problem, że mają jakiś taki wolny dzień i mają dać sobie przyjemność, zrobić coś dla siebie. Nie. One cały czas żyją w pewnym jakimś takim poczuciu obowiązku albo takiego jak gdyby takiej fasadowości, że na zewnątrz chcą być dobrze oceniane jako osoby, które postępują zgodnie z jakimś takim zaleceniami. Ale myślę, że to jest kwestia czasu i tak jak mówiłam, Stany Zjednoczone, no to jest przykład, gdzie tych gabinetów, które pomagają wyjść z tej traumy religijnej jest bardzo dużo. Znaczy ja myślę, że żyjemy w czasu zmierzchu religijnego. No niestety ja mam taką teorię, że religia zawsze prowadzi do tego, że tworzy się pewna grupa ludzi, która oczekuje od innych jakiegoś specjalnego szacunku dla siebie z uwagi na to, że oni są jak gdyby tymi, którzy poznali tego Boga, którzy dostali od Niego jakiś przekaz i oni wiedzą, jak tą religijnie trzeba praktykować, żeby to wychodziło dobrze. I to prowadzi do pewnej po prostu jakiejś patologii. A największe diabelstwo polega na tym, że oni mogą się zawsze odwołać do tego, że nie zrozumiemy ich na jakiś sposób ludzki, bo oni czerpią jakąś taką boską, eschatologiczną prawdę, którą otrzymali od samego Boga. No z tym się przecież nie dyskutuje.
To co mówisz, że uważasz, że gdzieś to tam zbliża, że to się będzie zmieniało, to tak sobie pomyślałam, też rozmawiając tutaj w tych podcastach z kilkoma bardzo młodymi ludźmi, dużo młodszymi ode mnie, że jakoś nie widzę tego młodszego pokolenia, które już tak bardzo zaczyna rozumieć, że to dbanie o siebie jest istotne też. Właśnie nie widzę tego, że to młodsze pokolenie będzie się godziło na to wszystko, co mówi nam religia. Jak patrzę nawet na pokolenie Gen Z, oni są już tak świadomi, oni tak bardzo wiedzą, czego chcą, też w kontekście na przykład seksualności i nie boją się o tym rozmawiać, że gdzieś ja mam takie duże zderzenie pomiędzy tym, że oni mogliby jeszcze rzeczywiście gdzieś być spójni z tym, co mówi właśnie Biblia. Dlatego ja tak sobie myślę, że to będzie się zmieniało faktycznie.
Znaczy, rzeczywiście tak jest. Ja myślę, że już mamy takie zjawisko, że młodzi ludzie nie wychodzą z kościoła, bo jest grupa ludzi, którzy nie weszli w ogóle do tego kościoła. To jest pierwsza rzecz. Wiesz, dla naszego pokolenia jeszcze, pewnie bardziej mojego niż twojego, takie nazwiska jak Jan Paweł II coś jeszcze mówią. Tak, my wiemy, kto to jest, kim on był i tak dalej. Uwierz mi, że dla takiego młodego pokolenia, no pewnie jakieś lekcje historii, jakąś wiedzę na ten temat mają. Natomiast jest inaczej. To są ludzie, którzy są nieskażeni, zwłaszcza mówię o tym takim środowisku wielkomiejskim, no bo pewnie w małych miejscowościach to jeszcze trochę wygląda inaczej. ale nie są skażeni takim represjonowaniem wiedzy, otwarci na pewną inność, więc nie ma u nich takiego myślenia, że jest jakiś indeks, nie wiem, wiedzy zabronionej po prostu, której nie dotykam, bo ona jest jakaś dziwaczna i niezrozumiała. Wręcz przeciwnie, uważam, że oni otwierają te drzwiczki, a tak naprawdę może jakieś takie okna na świat też nam. Ja staram się tego słuchać, bo uważam, że najgorsza jest ignorancja i takie pomstowanie na to, że to, co robią młodzi ludzie, jest niezrozumiałe. To jest nasza ignorancja, że my nie chcemy tego słuchać. My oczekujemy, żeby oni nas tego słuchali, a nie traktujemy ich po partnersku. Ja spotykam młodych ludzi fantastycznych, którzy, nie wiem, mają dużą świadomość jakąś ekologiczną, świadomość swoich potrzeb, też seksualnych oczywiście, ale też, którzy no, imponują mi tym, że mają myślenie takie właśnie, że biorą odpowiedzialność za innych. Nie wiem, nie myślę w ten sposób, że nie będę wyrzucał papierka, czy tam segregował śmieci, bo inni je segregują, to nie ma sensu. W ogóle mam takie wrażenie, że wychodzimy z takiego miejsca, w którym była taka polaryzacja jakaś polityczna określona właśnie w tym takim nurcie religijnym. W tej chwili jest polaryzacja inna. Z jednej strony jest poczucie odpowiedzialności za klimat, za innych, stąd też po prostu, że trzeba pomagać sobie, widzieć siebie nawzajem, widzieć swoich potrzeby, nauka empatii, wrażliwości, otwarcia się na inne kultury, a z drugiej strony mamy taką kulturę warholstwa. Ja płacę podatki, ja sobie sam zapłacę za lekarza, ja sobie będę wyrzucał śmieci gdzie chcę, będę poruszał się jakimś, nie wiem, głośnym motorem, samochodem i będę w ten sposób po prostu żył. I to właśnie się zderza i myślę, że to jest jakaś taka przyszłość pewnego jakiegoś sporu, który będziemy toczyć. Czy bierzemy odpowiedzialność za planetę Ziemię, tak? My jako mieszkańcy, którzy no, powinniśmy być naprawdę tym zainteresowani, czy uczymy się żyć jak gdyby globalnie, to znaczy słuchamy innych, jesteśmy otwarci, co mają do powiedzenia, oglądamy, co jedzą, w co wierzą, jak się ubierają i nie wiem, też jesteśmy w stanie się z tym dzielić. Czy też mówimy, że to są jacyś, nie wiem, wrogowie, którzy mają nas homoseksualizować tutaj, nie wiem, podbić naszą tą piękną polską tożsamość, o której sobie wyobrażamy, że jest jakaś lepsza niż inna. I rzeczywiście masz rację, że myślę, że ta dyskusja, która dla mojego może pokolenia jest bardzo ważna, dla tego młodszego pokolenia nie będzie ważna. Natomiast nie bagatelizowałbym czegoś, co nazywamy zjawiskiem pewnej traumy pokoleniowej, bo oni byli i doświadczali, bo ja wierzę w to, jakiegoś takiego naszego lęku, naszych dziadków. To dziś się jednak przenosi. Wiesz, ja myślę, że też często patrzę, jak sędziowie bezwzględnie oceniają, nie wiem, osoby pokrzywdzone, czy też sprawców. Na to wszystko trzeba nałożyć po prostu też ich wychowanie po prostu. No bo uwierz mi, że bardzo trudno wielu kobietom zdobyć się na taki heroizm, żeby się wyzwolić z czegoś, co sprawia im po prostu ból, jest źródłem ich cierpienia. Myślę tutaj o rozwodach, tak? Wierz mi, że naprawdę jest bardzo dużo takich osób i nie ma to często związku z jakąś praktyką religijną, tylko bardziej z takim, no właśnie, przywiązaniem się do tego, że ja mam robić dobrze wszystkim dookoła. Ja mam najpierw szukać swoich błędów, a dopiero gdzieś jakoś uszanować siebie jako osoby i upodmiotowić. Więc no pewnie czeka nas jeszcze sporo pracy, ale tak, jest lepiej. Nie? Także myślę, że jak zrzucimy z siebie to jarzmo, będziemy zupełnie inni ludźmi, będziemy skupieni i będziemy odnosić duże sukcesy, które będą rozumiane gdzie indziej, nie? A nie będą unurzane w tej naszej martyrologii, w tym naszym cierpieniu, w tym naszym szczególnym losie. Bo powiem ci, że ja nie rozumiem tych wszystkich rocznic, obchodów tych naszych klęsk czy zwycięstw. To jest po prostu dla mnie anachroniczne i chciałbym kiedyś nie wiem, skoro mam się cieszyć z tego i być dumnym, że jestem Polakiem, autentycznie cieszyć się, ale nie przy jakichś trąbkach wojskowych, orkiestrach i werblach, tylko w formie jakiejś takiej innej, żebym czuł wspólnotę z tym społeczeństwem, a nie uświęcał jak gdyby jego rocznic jakimiś takimi bardzo smutnymi uroczystościami.
No to jest problem, bo mi się wydaje, że my generalnie jako społeczeństwo mamy problem z cieszeniem się My nie potrafimy się cieszyć. Nas nikt tego nie nauczył, żeby się cieszyć. To, co mówisz o tym lęku przenoszonym i tym, co też przechodzi z pokolenia na pokolenie, nawet jeżeli nie mamy świadomości tego, że to przechodzi. Ja teraz na przykład wpadłam na pomysł, że moja babcia przekochana zawsze powtarzała przy stole, czy dalej jej się to zdarza, jak bierze, wiesz, kolejny kawałek ciasta na przykład na urodzinach, ale to już jest obżarstwo.
O, właśnie.
I to są, wiesz, to są takie niuanse, o których my nie myślimy, że w ogóle jest takich dużo, mam wrażenie, sytuacji, no które nie wiążemy z religią, nie?
Ale podam ci inny przykład. Ja pamiętam, jak ja wracałem ze studiów do domu, to były takie czasy, że mama zawsze przygotowywała mi coś na tydzień. Nie pochodziłem z jakiegoś zamożnego domu, tam, żebym miał na uczelni coś na obiad. Musiała się sporo nagimnastykować, bo byłem wegetarianinem na studiach i ciężko było coś zorganizować takiego. To pamiętam, że jak już zjedliśmy jakiś obiad, ja się kładłem, później wstawałem, przechodziłem, mama spała i ona tak wyrywała się z tego łóżka i mówi, że ja tylko na chwilę się położyłam. Nie? Znaczy miała takie jak gdyby poczucie, że cały czas musi gdzieś być aktywna, że no właśnie, nie może zrobić czegoś dla siebie. Nie, nie mogę zjeść kolejnego kawałka ciasta, no bo to już za dużo dla siebie zrobiłem. Że jest to jakieś takie, nie wiem, dziwne. Oczywiście można zawsze przegiąć w drugą stronę, tak, wpaść w jakiś taki totalny hedonizm, natomiast nam brakuje takiego złotego środka, umiarkowania tego, że naprawdę nie ma nic złego w tym, że dbamy o siebie, że szukamy czegoś, co da nam przyjemność, no bo jeżeli my damy sobie przyjemność, co będzie wyrazem naszej takiej miłości do siebie, to będziemy w stanie dać przyjemność innym i pokochać innych. To jest bardzo proste. No nikt nie może dać więcej drugiej osobie, niż sam posiada. Jeżeli ktoś nie potrafi siebie kochać, nie dostał tej miłości, no to nie jest w stanie obdzielić się innymi. A ta miłość, którą naucza Kościół, no to jest miłość z cierpienia, z bólu, ze zmartwychwstania, z gwoździ przybitych do rąk, z jakiegoś wielkiego poświęcenia, z postu na pustyni 40 dni, nie wiem, z jakichś ucieczek i tak dalej. No to jest, przyglądnijmy się temu. Ja wiem, że trudno. To jest mniej więcej tak, tylko nie wiem, czy jesteśmy w stanie w ogóle to zrobić, żeby spojrzeć w taki absolutnie obiektywny sposób, czego nas nauczają. To chyba można by było przyrównać do tego, tak jak kiedyś miałem możliwość brania udziału w jakiejś uroczystości muzułmańskiej, gdy widziałem, jak zażynają jakiegoś tam cielaka, jak tańczą, jak no mówią, że w jaki sposób muzułmanin powinien postępować. Było dla mnie to zupełnie niezrozumiałe. Znaczy, słuchałem tego z jakimś szacunkiem oczywiście, natomiast wiedziałem, że to jest dla mnie po prostu zupełnie dziwne. I myślę, że dla kogoś, kto potrafi zadbać o siebie i słyszy i widzi, czego się nauczyła w Kościele, no to jest kompletne zaprzeczenie tego, albo może inaczej, to jest gotowa recepta na to, żeby zrobić sobie samemu krzywdę. No właśnie, słuchanie i wykonywanie tego, czego naucza Biblia, to jest gotowa recepta na to, żeby się doprowadzić do ciężkiego rozstroju zdrowia psychicznego. Ja nie mam co do tego absolutnie żadnych wątpliwości. A poraża mnie przede wszystkim ta hipokryzja, że ludzie, którzy uczą o tym cierpiętnictwie, o tym ofiarowaniu, no żyją jak szejkowie arabscy. Mam na myśli tych wszystkich biskupów, którzy żyją w pałacach, obwożeni przez swoich kierowców po świecie, którzy znają życie normalnych ludzi, do których sumień tak często się odwołują, z perspektywy okien swojego pałacu. Są otoczeni jakimś dworem klakierów, którzy utwierdzają ich przeświadczenie, że są świetni, no wiadomo, dla swoich korzyści, no bo to jest pani władca. Natomiast życia normalnego nie znają i no właśnie, i kończy im się to, no bo ludzie się budzą i widzą, że to jest po prostu hipokryzja.
Mój mąż zawsze twierdził, że Kościół to jest najlepszy biznes, jaki powstał w ogóle w dziejach ludzkości. I rzeczywiście coś w tym jest. Natomiast odnośnie tego, co powiedziałeś, ja sobie myślę, że to jest coś, co może być szkodliwe dla naszego zdrowia psychicznego. Dla mnie trochę przykre jest to, że nie za bardzo ja na przykład i myślę, że wielu moich rówieśników mieliśmy wybór, no bo trochę jako dziecko, jeżeli pochodzisz z wierzącej rodziny, ja pamiętam, jak to wyglądało. To była niedziela, przychodziło do godziny 9:00, ja mówiłam rodzicom, że ja nie chcę iść do kościoła. Nie było takiej opcji. Jakby to było coś, o czym się nie dyskutowało. Już nie mówię o sakramentach świętych, tak? Nie mówię nawet o chrzcie czy komunii, bo teraz rozmawialiśmy, że zaraz się zbliża kwestia. Zbliżają się komunie, spowiedzi i tak dalej, i tak dalej. To w ogóle było bez dyskusji. Więc trochę jako dziecko ty nie masz wyjścia. Mhm. I gdzieś tam jesteś temu poddany, mniej lub bardziej, od samego początku. No i gdzieś tam pewnie dopiero jak jesteś trochę starszy i zaczynasz gdzieś bardziej o sobie decydować, no to faktycznie wtedy możesz podjąć taką decyzję, że z tego kościoła odchodzisz bądź nie.
No to jest takie trudne, dlatego że wychodzenie z kościoła jest pewnie zawsze jakimś takim procesem, tak? I to jest taki, ja bym to przyrównał do takiego procesu żałoby, no, który jest wyrazem takiego największego cierpienia, którego doświadcza człowiek, tracąc kogoś bliskiego, ojca, matkę, dziecko, rozchodząc się ze swoim małżonkiem. To zawsze jest proces, mówi się przynajmniej, jeśli chodzi o małżeństwo. I tak patrzę po moich klientach, którzy to jest 2 lata. I z kościołem jest podobnie, bo na początku jest takie niedowierzanie. No jak to w tej instytucji ktoś kradnie pieniądze, ktoś gwałci dzieci, tak? I sobie myślisz, że to jest jakiś wyjątek, który potwierdza regułę. Potem, kiedy widzisz, że biskupi, którzy no, mają być ludźmi, którzy nadzorują, to kompletnie sobie z tym nie radzą, myślisz sobie, no ale są jacyś dobrzy księża, szukasz ich wokół. Później sobie myślisz, może papież jest takim dobrą osobą, który jest oszukiwany przez tych wszystkich ludzi dookoła. I wiesz, ja doszedłem do takiego etapu, że zadałem sobie pytanie, na ile Ewangelia po prostu nie jest tak naprawdę rdzeniem tego, z czym my mamy do czynienia. Bo mówimy źli księża, źli biskupi, ale Jezus był zawsze dobry, tak? Jak się przyjrzysz temu Jezusowi, który stosował tak naprawdę język nienawiści, który przyrównywał niewierzących do świń, który mówił, że są psami, że dziećmi są tylko ci, którzy na Niego czekają, a reszta to są psy, to są słowa Jezusa, który mówił, że ludzi, którzy nie wierzą, czeka Gehenna, że najważniejsze jest to, żeby Boga swego miłować i Jemu się poświęcić, no to widzisz pewne konsekwencje. To ta tęczowa zaraza Marka Jędraszewskiego jest naprawdę jakimś takim lajtowym bardzo określeniem. I ja to wszystko przeszedłem od samego początku. Natomiast to nie jest tak jak ty mówisz, wydaje mi się, że możesz spróbować jako dorosły, świadomy człowiek czegoś innego. Ty się musisz nauczyć tego. No bo jeżeli byłeś wychowywany w tym, że masturbacja jest brudna, tak? Że twoje ciało jest narządem grzechu, że sprawiając sobie przyjemność sprawiasz, że Jezusa bardziej bolą rany, bo On jest przykuty do tego krzyża właśnie tym, że ty dotykasz swoich miejsc intymnych. My się możemy z tego śmiać, ale to są olbrzymie traumy nastolatków. To musisz się nauczyć na nowo odwagi. Wstyd, zawstydzanie nas jest taką toksyną, która dość mocno, myślę, odebrała nam w jakimś sensie młodość, pewne takie doświadczenie. Nie sprowadzałbym wszystkiego do seksu, ale odwagi w relacjach, odwagi mówienia o sobie, o swoich potrzebach, o swoich myślach, i tego trzeba się nauczyć. Wiesz, no, dla wielu kobiet, które mają babkę, matkę i prababkę, która usługiwała swojemu mężowi, bardzo trudno znaleźć się z mężczyzną, który jest partnerem, który mówi, że teraz ty odpoczniesz, ja się czymś zajmę. No taki człowiek jest dla nich nieciekawy. One szukają po prostu takiego faceta, który będzie miał wobec nich oczekiwania i gdzie one będą mogły znaleźć jego jakieś zadowolenie, które znają z twarzy swoich, nie wiem, ojców i dziadków, że kobieta o tego mężczyznę zadbała. Z drugiej strony pewnie i u mężczyzn można pewne role znaleźć, które są wyznaczane. Tylko że to role jest szkodliwe po prostu, robi po prostu pewną krzywdę. Znaczy, żeby była jasność, jeżeli ktoś dobrze się znajduje w tym i ci ludzie nawzajem się nie krzywdzą, to też nie jest tak, że ja mam coś przeciwko, nie? Natomiast mówię o swoim doświadczeniu w kancelarii jako adwokata. Uwierz mi, że po prostu ludzie bliscy, którzy rzekomo się kiedyś kochali właśnie potykają się o to właśnie komu wolno więcej, jaka jest czyjaś rola, ja zarabiam i to już wszystko w ogóle załatwia i tu w ogóle już żadnych oczekiwań nie możesz mieć ode mnie. I to tworzy pewne oddalenie i pewną wrogość. I później no mijają, tak jak mówię, te najlepsze lata. Tak? Coś, te pociągi nam uciekają po drodze z jakąś alternatywną partnerką, partnerem, sposobem na życie, spędzaniem wolnego czasu, dbałości o siebie. I budzimy się nagle w jakimś takim świecie, w którym jesteśmy zgorzkniali, trochę bardziej świadomi. Mamy takie poczucie, że ten pociąg nam już po prostu gdzieś odjechał. I tak jak często widzimy i pochwalamy, że matki, rodzice dbają o swoje dzieci, no to ja bym tak zachęcał, żeby zajrzeli czasami do tego podręcznika z religii. Bo ci powiem, że ja czasami tak jak jestem w jakiejś księgarni zaglądam i po prostu no, są tam jakieś po prostu nieprawdopodobne głupoty. No, mam nadzieję, że dzieci na zasadzie takiego 3Z, czyli zakuć, zapamiętać i zdać i zapomnieć, to traktują. No bo jeżeli one sobie wezmą to gdzieś głęboko do serca, no to ich to bardzo mocno porani. No bo ja prowadziłem już takie sprawy, że w jakimś przedszkolu dzieci się bawiły w ukrzyżowanie koleżanki, czy też po prostu były jakieś rekolekcje z jakimś tam mistykiem czy charyzmatykiem, który naprawdę czynił krzywdę. To znaczy w ogóle zajmuje się wykorzystywaniem seksualnym w kościele i uwierz mi, że kobiet dorosłych, krzywdzonych przez duchownych, chłopaków, heteroseksualnych, którzy są tak mocno związani tym węzłem przewodnictwa duchowego, że no są gotowi na takie upokorzenie, żeby oddać się tym swoim przewodnikom duchowych. Tych sytuacji jest po prostu bardzo mnóstwo. To jest olbrzymie uwikłanie i pewna łatwość tych drapieżców seksualnych, żeby ich zdobyć, żeby się przedmiotowo po prostu na nich zaspokoić.
Ja absolutnie wierzę w to, bo w ogóle religia w szkole to jest jeszcze dla mnie osobny temat. Ja pamiętam przez chyba 3 lata gimnazjum bodajże religia u mnie w szkole była prowadzona przez księdza, nie przez panią katechetkę i wszyscy bardzo dobrze wiedzieli, że ksiądz bardzo mnie lubił. Ja zawsze byłam wysyłana jako ta, która ma przekładać sprawdziany na kolejną lekcję. Natomiast powiem ci, że moment, w którym stwierdziłam, że coś jest nie za fajnie, to był dzień, w którym ksiądz mi zaproponował, że mnie odwiezie do domu na przykład samochodem, co mi już wtedy jako 13-14-letniej dziewczynie wydało się trochę
niestosowne. Miałam świadomość dużą.
No wiesz co, czułam po prostu, że coś nie jest okej, nie tak jak powinno być. Więc ja jestem sobie w stanie wyobrazić, że takie sytuacje są nieodosobnione, ale że nie każdy był na moim miejscu i sobie na tyle szybko też zdał sprawę, co tu się może dziać.
No wiesz, zawsze gdzie represjonowana, w miejscu, w którym jest represjonowana seksualność, pojawia się podziemie seksualne. To znaczy, ja, wiesz, zęby sobie zżarłem na kościele. Napisałem wiele książek na ten temat i w zasadzie nie ma w Polsce seminarium, gdzie by nie było podziemia homoseksualnego jakiegoś. Bardzo niejasne są awanse, które są często oparte na tym takim patencie homoseksualnym. Ostatnio słyszałem taką historię o tym, gdzie został powołany na patencie właśnie takim gejowskim, niczym nie wyróżniający się z kapłan i został biskupem, sprzeciwiał się pomocniczym, sprzeciwiał się biskup diecezjalny, ale miał dziecko na boku, więc był troszeczkę uwikłany w pewną jakąś taką kulturę szantażu i nie mógł nic z tym zrobić. Ja myślę sobie, że represjonowanie seksualności zawsze wychodzi. I ono albo wychodzi w takim maratonie masturbacji, tak, który jest związany z tym, że no to jest normalne, że sublimowanie jak gdyby tej swojej seksualności przez jakieś sny samo czynne wytryski, to jest mrzonka, że jesteśmy istotami seksualnymi i będziemy tego po prostu szukać. Jeżeli możemy robić to legalnie i nie jest to przyczyną zgorszenia, zresztą jakiego, no nic co ludzkie nie jest nam obce, no to to nie budzi żadnej sensacji. Natomiast w zasadzie to jest normalne, że w Kościele życie właśnie takie podziemne seksualne jest znormalizowane. To tego jest po prostu mnóstwo. No to są gosposie, tak, które żyją z tymi księżmi. To jest bardzo znaczący odsetek gejów. Nie ma bardziej gejowskiej grupy zawodowej niż księża. Znaczy Watykan jest miejscem, które jest stolicą w ogóle gejów. Tam po prostu na kilometr kwadratowy, a tam jest chyba 44 hektary, przypada najwięcej gejów na świecie. Tak? I to są fakty naukowe. To badano kilku papieży ostatnich, no szereg biskupów. Jeśli chodzi o nuncjuszy, to jest 70-80%, to są osoby homoseksualne. Więc to jest mrzonka, że tam tego po prostu nie ma. I wracając do tego, o czym mówisz, to kwestia wykorzystania osób nieletnich w Kościele nie polega na tym, że to jest jakieś zgromadzenie pedofilii. To są ludzie, którzy szukają osób, na których mogą się zaspokoić zastępczo. Czyli nie ma preferencji u nich pedofilskiej, tylko po prostu mają pod ręką ministrantów, dzieci ze scholi, dziewczynki, które się u nich spowiadają po prostu i mają nieprawdopodobny do nich łatwy dostęp. No, jako nauczyciel, murarz, nie wiem, jako ja, jako prawnik, no i mam takiego dostępu do dzieci. No, nie jest normalne to, że dziecko przychodzi, nie wiem, do adwokata, do kogoś tam, tylko no, często matka mówi, idź do księdza, wyspowiadaj się z temu. I to dziecko idzie po prostu, lgnie, tak, do tego sprawcy i on się od nim wszystkiego po prostu dowiaduje. Widzi, jakie ono jest niewinne, naiwne, jak jest w niego zapatrzone, jak widzi w nim tego alter Christi, drugiego Chrystusa na ziemi, no i sięga po to dziecko. Myślę, że to nie jest tak, że winnym jest ten ksiądz do końca. Oczywiście no to są perfidne sytuacje, ale ten system. Z drugiej strony ten system doskonale rozumie, że trzeba swoich chronić, że on by się rozpadł. No przecież doskonale sobie wszyscy zdają sprawę, że oni mają życie seksualne, swoje geszefty, lewe interesy i trzeba ich po prostu chronić, no bo przecież jeżeli rzeczywiście mieliby się tam ostać tylko i wyłącznie ludzi, którzy są jacyś wysterylizowani seksualnie, no to ten Kościół by się po prostu rozpadł i nie istniał. I ja znam wiele przypadków takich, a prowadziłem wiele spraw, kiedy wyobraź sobie, przychodził ksiądz do biskupa i mówił, urodziło mi się dziecko, chcę po prostu spędzić czas z tym dzieckiem. I biskup w diecezji, to od razu powiem, koszlińsko-kołobrzeskiej mówił, że nie, no nie musisz, to dużo takich mamy. Zmienimy nazwisko, przeniesiemy cię troszeczkę dalej po prostu i w porządku. I ten człowiek się uparł, że nie, ale został z tą kobietą, rodziło się to dziecko i ten człowiek nic nie umiał robić. Znaczy on był zawsze księdzem, zawsze wszyscy mu się kłaniali w pas, dawali mu pieniądze na jakieś msze, on musiał iść do normalnej pracy, nie umiał, zaczął pić piwo. I doszedł do porozumienia ze swoją partnerką, że on wróci do kościoła, zarobi na dom, na jakiś nowy biznes. Wrócił, prowadził podwójne życie, rozpił się już nieprawdopodobnie, poznał inną kobietę i stał się ojcem po raz kolejny. Zostawił tą moją klientkę, mieliśmy sprawę o jakieś tam ograniczenie władzy rodzicielskiej i alimenty. Więc dlaczego o tym mówię? Mówię o tym, że to jest znormalizowane jak najbardziej i sobie gdzieś tam funkcjonuje. Natomiast problem polega na tym, bo pewnie byś chciała to zadać pytanie, jak to jest, że ludzie to akceptują. Ano dlatego to akceptują, że Kościół niewiele od ludzi wymaga, tylko to, żeby łożyli, robili komunię, nie wiem, spowiadali się. Twój mąż ma rację, to jest najlepszy biznes, to jest taki najlepszy program lojalnościowy, to znaczy chcisz kolejne dzieci, grzebiesz zmarłych, za wszystko płacisz i masz takie poczucie, że jesteś człowiekiem religijnym. Na swój sposób jesteś człowiekiem religijnym, nie? Bo Kościół nic od ciebie nie wymaga i ci wierni od tego Kościoła też niewiele wymagają. A najśmieszniejsze jest to, że uważam, że o wiele większą wiedzę na temat religii katolickiej mają ateiści niż sami katolicy, a to wynika z tego, że Kościół zawsze był zainteresowany, żeby ludzie za bardzo się tym religią nie interesowali, no to było karane stosem, a potem było grzechem, że ktoś samodzielnie próbuje czytać Biblię. Do dzisiaj są tacy profesorowie teologii, którzy uważają, że jak ludzie sami coś tam czytają, sobie coś wnioskują, to jest niedobrze, że ksiądz jest od tego, żeby to wszystko wytłumaczyć. A kobieta to sobie w ogóle może tam ewentualnie w domu z mężem porozmawiać na ten temat, ale sama jak zaczyna drążyć, to już jest niedobrze.
No właśnie, bo jak ktoś przeczyta twoją książkę na przykład Amoralna religia, albo trochę poszuka, tak jak ja, przygotowując się do tej rozmowy, no to mógłby, a nie czytał wcześniej na przykład sam Biblii, no to może być trochę w szoku, bo ja też znalazłam fragment o tym, jak to nieposłuszny syn powinien być ukamieniowany, bo jest nieposłuszny, co dla mnie w ogóle było absolutną abstrakcją. Ale to, co my mamy, to, co nam się daje, czy to w kościele, czy gdzieś tam, nie wiem, na religii, w szkołach, to są wszystko te takie teoretycznie najlepsze fragmenty, które mówią nam o tym, jaki to jest Bóg kochający, jak On chce dla nas dobrze. Nie ma za bardzo tych fragmentów, które pokazują religię od tej drugiej strony, a czytając między innymi twoją książkę, wiem, że ich jest tam bardzo dużo, że to nie są odosobnione fragmenty. To nie jest tak, że ja znalazłam jeden, jedyny fragment, który jest w Biblii, który mówi o ukamieniowaniu dziecka, jeżeli jest nieposłuszne. Tego jest sporo. Tak. Natomiast nam się podaje na tacy to wszystko, co teoretycznie jest pozytywne i dobre.
No, chodzi o to, żeby zbudować taki sielankowy obraz, że no właśnie Kościół jest taką religią miłości, jest taki wielki haj związany przecież z tą miłością. No cóż może być piękniejszego niż poczucie wdzięczności, miłości, w które chcemy się wprowadzić. Tak? Chodzimy sobie ręce na sercu i próbujemy na świat patrzeć sercem, tak? Oczyma serca. Natomiast absolutnie religia nas tego nie uczy, katolicka, chrześcijańska, tak? Bo bliźnim, którego mamy kochać według tej religii, no nie jest każdy. Bliźnim jest współplemieniec, tak to się tłumaczy, plezio. Więc masz kochać tego, kto wierzy, tak samo jak ty w twojego Boga. Jezus mówi, że coście uczynili innym, mnieście uczynili. No, co on chce nam przez to powiedzieć? Kilka rzeczy. Po pierwsze, że mamy być interesowni. To znaczy, nie mogę cię bezinteresownie kochać, tylko muszę cię kochać, dlatego że kocham w tobie Jezusa. Tak? W drugim człowieku też kocham w nim Jezusa. Jezus jest wszędzie po prostu obecny, więc w łóżku, w relacjach i tak dalej. A to powoduje, że ludzie no, są też jak gdyby formułowani do tego, żeby kierowali się pewnym poczuciem interesu. To znaczy okazuje ci miłość, no bo chce być zbawiony, tak? Bo chce sobie zyskać no właśnie trochę punktów właśnie na tej swojej drodze do takiego miejsca, w którym mam się permanentnie czuć szczęśliwym, które jest niebo, jest ten raj. Jezus w swojej rozmowie z kobietą kanańską mówi też, że On nie przyszedł do wszystkich. Jezus przyszedł do wybranych, mówi, że przyszedł do dzieci Izraela, po prostu tego, którzy wierzą w Boga, którzy na Niego czekają. Natomiast ci, którzy na Niego nie czekają, są psami, są świniami, są plewami, które będą spalone, które no, absolutnie generalnie nie zasługują na takie uczucia, które mamy oddawać między sobą. Tylko widzisz, nazwanie czegoś miłością nie oznacza, że to miłością jest. To wiesz, jak w socjalizmie mówiono, że jest jakaś sprawiedliwość społeczna, no nie nazwałbym tego sprawiedliwością społeczną. To tak jak mówimy, że coś jest najlepsze, bo się najlepiej sprzedaje. Mówiliśmy trochę przed audycją. No nie jest tak. Czasami to jest chłam po prostu, bo się dobrze klika, bo to ludzie czytają, bo to monetyzuje się, bo to robi po prostu zasięgi. No w zasadzie sposobem na funkcjonowanie w tej chwili w takiej przestrzeni otwartej, internecie, kiedy w zasadzie nie mamy już skupisk zatomizowanych, medialnych jakichś telewizji, stacji radiowych, tylko każdy może być bogiem tego internetu, jest to, kto bardziej, nie wiem, sprowokuje, czymś zaciekawie. Nie chcę wkładać wszystkich do jednego worka. Sam jestem podcasterem i to widzę. Natomiast no nie można utożsamiać, że coś, co jest najlepsze, to jest właśnie najbardziej klikalne, no bo tak nie jest. I tak to trochę z tą miłością jest. No bo jaka to jest po prostu miłość? Jakie w ogóle Jezus ma doświadczenie miłości wobec kobiet? Wiesz, o tym może trochę porozmawiajmy przez chwilę, bo wiesz, no facet, który chodzi i ma jakąś taką swoją ideologię, że jest wysłany przez ojca i nie ma żadnego życia seksualnego, jakiegoś hobby, tylko chodzi i tam naucza, no to wiesz, to nie chciałbym mieć takiego kumpla. Bo wyobraź sobie taką koleżankę, która mówi, że ona gdzieś tam chodzi, naucza i tak dalej, sobie byś pomyślała, że jest trochę lekko ześwirowana. W ogóle Niemcy bardzo dużo literatury poświęcili takiej diagnostyce Jezusa, ale już nie chcę iść w tą stronę, żeby nie przesadzać, może za 10 lat na ten temat rozmawiamy. Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, żeby pokazać, że wiesz, ja nie chcę wierzyć, żeby taki zdrowy młodzieniec no nie miał jakiegoś życia seksualnego. Bo widzisz, Jezus jest takim odwzorowaniem współczesnego księdza. To nie był żaden biedny człowiek, nie? To kto powiedział, że on jest biedny? No nie ma żadnych dowodów na to, że był biedny, tak? Otaczony był, nie wiem, Marią Magdaleną, bardzo ekskluzywną prostytutką, jeżeli ona rzeczywiście prostytutką była, która otaczała się przyjaciółkami, które też szły za Jezusem, które były związane z rodziną Heroda. No, rybacy, apostołowie, no to byli bardzo zamożni ludzie, oni mieli żonę. Są zapisy, które mówią o tym, że te kobiety usługiwały im we wszystkim, tak? Jest pytanie w ogóle na ten temat, co apostołowie mieli na myśli, a myślę, że mieli na myśli to, co jest po prostu najprostsze, że dawało im miłość, tak? I nie ma w tym po prostu absolutnie nic złego, no ale oczywiście no, powstanie Ewangelii to jest też temat na osobną dyskusję, kilkaset, ponad 100 lat, tak, po Jezusie, przepisywana, jedna przyjęta, druga nieprzyjęta, to jest Ewangelia świętej Magdaleny, świętego Filipa, no to polecam naprawdę, żeby ktoś próbował się z tym zapoznać. Więc taka wiara, że ten Jezus no nie miał doświadczenia związanego z seksualnością, jest nieprawdziwa. Ja myślę, że Jezus był jak gdyby ofiarą uczniów, którzy chcieli go uświęcić później, no bo czuli się sierotami, chcieli coś z tą historią zrobić. Natomiast myślę, że był zrealizowany seksualnie, bo on się seksualnością w ogóle nie zajmował. No ludzie właśnie, którzy mają pewien deficyt seksualności, represjonują tą swoją seksualność, no o nim gadają. Ja uważam, że taki Marek Jędraszewski jest bardzo mocno uwikłany w jakąś swoją seksualność. On coś ukrywa. Znaczy, ja uważam, że ktoś, kto jest nadmiernie rygorystyczny w swoich wypowiedziach względem seksualności, ma jakiś z tą seksualnością problem. Jezus nie miał. On nie mówił nam non-stop, że geje są źli i tak dalej. To święty Paweł później dopiero wpadł w taką obsesję. De facto mówi się, że sam był homoseksualistą. I no właśnie, to jest ten patent, że miał taką jakąś swoją projekcję. Kwestia, czy Jezus był żonaty, tak? No nic nie jest napisane w Ewangelii, że nie był żonaty, a jest wiele danych i badań, które zajmują się tym i mówi się, że Maria Magdalena była jego żoną, że opis Kany Galilejskiej, no to jest Jezus. No przecież Jezus tam nie podejmuje pewne decyzje. Jego matka, która jest osobą kompletnie niewidoczną w całej Biblii, Maria, no bierze w tym jakichś tych decyzjach jakiś taki udział. Dużo przywołuje się argumentów też z innych apokryfów, czyli tych Ewangelii, które nie zostały uznane, w których pokazuje się tą relację Jezusa z Marią. Ja nie wiem, czemu chrześcijanie się tego wstydzą, że ich nauczyciel, Mesjasz no miał jakieś takie doświadczenie. Tak na marginesie mówiło się do Jezusa rabbi w Ewangelii. No rabbim nie mógł być ktoś nauczycielem, kto nie miał żony. Ja przypomnę, że w tamtych czasach faryzeusze, sadyceusze, czyli te klany religijne największe uważały, że życie takie bezżenne no jest takie trochę dziwaczne. No problem polega na tym, że my przyjmujemy tą piękną historię. Masz rację oczywiście. Szukamy w niej jakiegoś lukru, miodu, czegoś, co jest piękne. No ale wiesz, no to w życiu każdego człowieka i w doświadczeniu każdego człowieka coś dobrego i takiego ludzkiego po prostu znajdziesz, nie? Dla mnie Ewangelia, a w ogóle Biblia jest przesącona pewnym okrucieństwem. I nie wiem, i taka po prostu dla mnie zostaje. Natomiast to, że jesteśmy tak zdemoralizowani i tak nam wdrukowano po prostu to, że jest to jakaś piękna historia, sprawia, że my jesteśmy w stanie się zachwycić no, scenami takimi, że ktoś komuś pomaga, że jakiś cud się zdarza. No, takich cudotwórców w czasach Jezusa było co najmniej kilkunastu czy kilkudziesięciu. Dla Żydów Jezus był po prostu kuglarzem, tak? Na całym świecie, nie wiem, byłem trochę w Peru, w Brazylii, w Kambodży, no i widziałem różne cuda na swoje oczy i myślę, że jest kwestią czasu, kiedy jakaś, nie wiem, fizyka kwantowa na przykład to wyjaśni, że się uzdrawiamy jakąś energią i tak dalej. No myślę, że to jest po prostu kwestia czasu, że takim momentem absolutnego oświecenia będzie to, kiedy się okaże, że pewna filozofia, psychologia, religijność da się po prostu wytłumaczyć, no nie wiem, fizyką, biologią po prostu. I tak się dzieje na przestrzeni czasu i rozwoju.
Mi się wydaje, że to jest też o dwóch rzeczach. Jedna to jest ta, o której ty powiedziałeś. To jest brak znajomości tak naprawdę i że większą znajomość mają często ateiści, tak, a nie osoby religijne. To po pierwsze. A po drugie, ja mam taką bardzo niepopularną teorię, za którą pewnie mi się oberwie, jak to powiem na głos. Ale że bycie religijnym czy osobą wierzącą jest trochę wygodne. Ja zawsze to tak trochę postrzegałam i zaraz wytłumaczę, dlaczego tak uważam i dlaczego uważam, że tak dużo ludzi w związku z powyższym za tym jeszcze cały czas idzie. Wydaje mi się, że bycie religijnym czy wierzącym jest wygodne, dlatego że zrzuca nas z pewnego rodzaju odpowiedzialności, bo wtedy możemy faktycznie powiedzieć, że coś mi w życiu nie wyszło, no bo Pan Bóg tak chciał, to był Jego plan, tak? I czasami nawet, wiesz co, ja tak sobie myślałam, że ja zazdroszczę osobom wierzącym, bo jak przychodzi do jakichś tragicznych sytuacji w życiu, czasami, nie wiem, słyszymy o śmierci dziecka, ja nie jestem sobie nawet w stanie takiego czegoś wyobrazić i umiejętność wytłumaczenia sobie czegoś takiego, na przykład w postaci Pan Bóg tak chciał, to są takie rzeczy, które jak ja sobie o tym myślę, to trochę zazdroszczę im, takiego braku odpowiedzialności za swoje życie, że wszystko, co mi się przydarzy albo co mi się nie przydarzy, no bo jeżeli nie dostanę awansu w pracy, jeżeli za mało zarabiam, jeżeli nie wygrałem w totolotka i tak dalej, jeżeli wszystko jest decyzją kogoś
na górze,
no to jest trochę takie wygodne rozumowanie, że ja nie muszę nic w związku z powyższym robić poza chodzeniem do kościoła i modleniem się i to właściwie wystarczy.
No tak, na tym właśnie to polega, na tym takim byciem biernym trybikiem, który wykonuje po prostu pewne zadania, które są opisane poprzez jakieś wskazania kościoła, tak? To zabija pewną kreatywność i sprawczość, tak? Ja mam wrażenie, że o tym mówiliśmy dużo, ale rzeczywiście jest tak nawet, że często się mówi: Jezu, ty się tym zajmij, tak? Jest takie duże popularność różnych mszy, uzdrowienie, jakieś, nie wiem, pielgrzymki w jakieś miejsca, jakieś talizmany, cudowne modlitwy, po których tam wypowiedzeniu coś się nagle ma zdarzyć. Rzeczywiście jest takim pozostawienie tych spraw, no, Bogu w cudzysłowie. Ten przykład straty dziecka rzeczywiście do mnie przemawia. To znaczy, ja mam taką klientkę, która straciła dziecko w wypadku samochodowym. No myślę, że to nie ma w tym absolutnie żadnej logiki. Natomiast ona sobie tego religijnie potrafiła wytłumaczyć. Ja myślę, że ona nawet straciła tą wiarę pod wpływem tego doświadczenia. No, myślę, że nie jesteśmy w stanie w ogóle w jakikolwiek sposób zbliżyć się do tych emocji osób, które doświadczają takiej straty olbrzymiej. Natomiast, wiesz, no, ja jestem osobą uzależnioną od alkoholu i pamiętam, że 14 lat temu na przykład Kościół mi bardzo pomógł, tak? Dlatego, że życie w jakimś takim poczuciu, że jest taka siła wyższa, Bóg mnie wyprowadza z takiego zniewolenia, dużo mi w tym momencie dawało, jakąś taką dyscyplinę sobie narzucałem i to w tym momencie było bardzo dobre. Natomiast no, w tej chwili oczywiście od jakiegoś dłuższego czasu już jestem świadomy, że to nie żaden Bóg, tylko ja, tak, podjąłem jak gdyby ten wysiłek, bo gdzieś tam mi się kolejne dno zawaliło i po prostu niżej już nie można było spaść i trzeba było coś z tym zrobić, bo inaczej bym po prostu umarł, tak, w pewnym momencie. Natomiast religia wykorzystuje wiele osób skrzywdzonych, które przygarnia, tak? Wiesz, mówiliśmy tutaj o nadużyciach seksualnych. Ja mam dużo, znam historii kobiet, które były wykorzystane gdzieś i zostały dokrzywdzone przez księży. Jakaś kobieta zgwałcona w dzieciństwie przez swojego ojca, która opowiada o tym księdzu na spowiedzi, potem jest ofiarą nadużycia. Tak? Nie wiem, przychodzi kobieta, opowiada o tym, że inny ksiądz ją wykorzystał i ten następny ksiądz ją znowu wykorzystuje. Tak? Bo myśli sobie, no ona będzie zupełnie niewiarygodna. No już raz jej się to zdarzyło, to i drugi raz, i trzeci, i czwarty. A propos tego no bycia wygodnym, no wiesz, problem polega na tym, że nie ma pola do dyskusji, bo ty jesteś z świata pewnych reguł logiki, nauki, psychologii, a do ciebie ktoś przychodzi i mówi, ja jestem z świata po prostu Jezusa Chrystusa, tak? I no wiesz, no trudno naprawdę nawiązać tutaj dialog, znaleźć jakąś taką nić porozumienia. Trzeba być otwartym na pewno, nie? Bo wydaje mi się, że my tak postujemy też na chrześcijaństwo, na to, że wszyscy się tak obnoszą z tą religią, że ona jest tak mocno obecna w naszym w naszej codzienności poprzez te pomniki, nazwy ulic, te kościoły wszędzie i tak dalej. I wydaje mi się, że ta konfrontacja jest jak gdyby nieunikniona. No bo wiesz, no nieubłagana jest psychologia, nauka o człowieku, o tym, że no nic ci z nieba nie spada, że musisz podjąć pewną jakąś pracę. Wiesz, ja jestem w terapii od wielu, wielu lat i widzę, że czasami coś na logikę rozumiem, tak? Mhm. I wiem, że robię sobie jakąś krzywdę. Czy też powinienem jakoś inaczej się zachowywać. No, myślę, że wiele mamy takich jak gdyby przeświadczeń, ale w pewnym momencie coś się wyczerpuje, no iż podejmiemy taką decyzję i wdrażamy w to w życie i następuje jakaś tam po prostu zmiana. I na tym polega różnica między takim wyzwalaniem się a religią. Właśnie na tym polega, że tu masz system zakazów i nakazów i idziesz po prostu, poruszasz się jednak w pewnym jakimś labiryncie zamkniętym i odciętym od światła po prostu. Gdzieś cię prowadzi po prostu głos Boga, rodziców, wychowania, spowiedzi, poczucia winy i tak dalej, tych wszystkich sił dynamizujących pozornie to twoje życie. A tutaj masz możliwość po prostu odkrycia w sobie i powiedzenia sobie w pewnym momencie, że ufam sobie, jestem na dobrej drodze, dobrze żyję, dużo przeszedłem, dużo popełniłem jak gdyby błędów, głupot. Pewnie pokrzywdziłem ludzi, pokrzywdziłem też siebie, ale w tej chwili coś się zmieniło i ja to wewnętrznie czuję, że to jest po prostu moje. Wiesz, takie sformatowanie religijne kogoś, my jesteśmy po prostu inni, mamy inne doświadczenia. Nie da się tak po prostu, nie wiem, no czci ojca swego i matkę swoją, no a co jeżeli nie zasługują na szacunek, tak? To jest takie po prostu pytanie. No będziesz miłował bliźniego swego, wiesz, całym sercem i tak dalej. No powiem ci, no, że gdybym ja się stosował do tego, to ja myślę, że po prostu miałbym, no nie jestem w stanie, tak? Ja wiesz, kocham tego, kogo chcę kochać, tak? Kocham na jakiś, na swój sposób siebie, jakoś, nie wiem, to wiesz, definiowanie miłości, tego, jak mamy żyć, ja myślę, że to jest zbyt po prostu dużo, bo tak naprawdę my jesteśmy jakimiś takimi religijnymi analfabetami, tak byliśmy ukształtowani, że ktoś za nas po prostu myśli, ktoś za nas podejmuje decyzje, ktoś jest dla nas jakimś takim autorytetem. Ja myślę, że musimy poznawać siebie. Mamy tutaj dużą lekcję do odrobienia, bo naprawdę jesteśmy, myślę, pierwszym takim dorosłym pokoleniem wolnościowym, bo nie mamy doświadczenia historycznego wolnościowego. To jest ciągle świeża sprawa, w której my tej umiejętności nabywamy. Przed nami jest wielka rewolucja seksualna, odkrywania siebie. Nie sprowadzam wszystkiego do seksu, ale do pewnej jak gdyby wolności. Redefinicja ról kobiet, no przyznania praw ludziom, którzy kochają inaczej, upodmiotowienie większe dzieci, danie szacunku zwierzętom, które są istotami osobami, które też czują. I no jak możemy je tak po prostu krzywdzić, utrzymując je tylko po to, żeby je zabić i po prostu zjeść. Większa świadomość ekologiczna i tak dalej. Uważam, że to jest nasza przyszłość. A naszym wrogiem jest kultura warcholstwa, czyli po prostu ja jestem wolny, odpowiadam za siebie, nie obchodzą mnie inni, ja płacę podatki, jak będę chciał, to będę zatruwał powietrze, a w ogóle ten kryzys klimatyczny to jest jedna wielka ściema. No ale to wymaga pewnego po prostu wysiłku, tak? Bycia odpowiedzialnym za innym, ale ty też pewnie o tym dobrze wiesz, że to daje dużą satysfakcję, bo jak wiesz, że robisz coś pozytywnego dla innych, to po prostu czujesz i to z powrotem gdzieś tam dostajesz i sytuujesz się no, po jakiejś takiej jasnej stronie mocy i masz poczucie, że to twoje życie ma sens. No bo dużo rzeczy możesz robić dla popularności, dla fajnego wyglądu, żeby być mądry, żeby inwestować w siebie, ale istotą jest to, że jesteś sam zadowolony z siebie, z tym, kim jesteś, w jakim miejscu po prostu jesteś, nie? I to też jest mimo wszystko jakiś temat, który wiąże się z tym, o czym my tu dzisiaj rozmawiamy, czyli o religii.
Myślę, że to jest temat rzeka i to można by rozmawiać tak, godzinami jeszcze. Myślę, że moja logika też w tym wszystkim wynika z tego, że mój tata jest fizykiem, więc ja po prostu nie mogłam, słuchaj.
Masz taki background.
To tak, nie idzie w parze, ale tak na koniec jeszcze chciałam się ciebie zapytać, czy chciałbyś jeszcze coś do tej rozmowy dodać, do tego, co powiedzieliśmy, co według ciebie jest ważne, o co ja nie zapytałam, żeby jeszcze tą rozmowę jakoś zakończyć.
Wiesz co, myślę, że odkąd wyszedłem z kościoła katolickiego, jestem lepszym człowiekiem. Poczułem się taki wolny, jakby kilka kilogramów jakiegoś takiego obciążającego ładunku ktoś mi zrzucił z głowy. Jestem taki wzruszony i mam dużo takiego szacunku dla siebie, że w takim dorosłym życiu potrafiłem sobie z tymi demonami tych lęków przed piekłem, tym, że jest jakiś starzec, który mnie obserwuje, widzi każdy mój krok i ja muszę spełnić jego oczekiwania, że sobie z tym poradziłem. Mam też taką dużą satysfakcję, że jako adwokat doskonale rozumiem ludzi, którzy może niekoniecznie świadomie widzą w tym jak gdyby tą toksynę religijną, ale sobie też tym radzą. Kobiety, które mają dużo szacunku dla siebie, że się odważyły powiedzieć nie w swoim związku przemocy ekonomicznej, przemocy finansowej czy jakiejś innej. Ludziom, którzy potrafili powiedzieć po latach często o swojej krzywdzie, o tym, że zostali wykorzystani seksualnie w imię no właśnie takiej lojalności ze swoim środowiskiem. Spotkałem się niedawno z takim chłopakiem, który... No wygraliśmy dużą sprawę, duże pieniądze za zadośćuczynienie, za molestowanie seksualne. Sprawca został ukarany, ksiądz. Natomiast on usłyszał rodzicom, no fajnie, a ty pomyślałeś o nas, o nich. No i ten chłopak przez wiele, wiele lat żył w tym poczuciu winy, w tej tajemnicy, żeby nie zranić swoich bliskich, którzy, nie wiem, są zdani na tą swoją wspólnotę, na tego swojego księdza. Krótko mówiąc, myślę sobie, że dobrze się żyje i daje największe szczęście nam to, kiedy mamy poczucie, że jesteśmy w jakimś odpowiednim miejscu tego swojego życia, że niezależnie od tego, co się stało, idziemy gdzieś do przodu i mamy do siebie coraz większe zaufanie i jesteśmy gotowi wyzwolić się spod tego, jak nas postrzegają i nie przeglądać się w oczach innych, tylko samego siebie zobaczyć i mieć dla siebie takie duże uznanie. Niezależnie naprawdę w jakim miejscu jesteśmy i niezależnie jak dużo czy niewiele zrobiliśmy, jeżeli rozpoczynamy taką drogę, no to możemy to dostrzec.
Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Mam nadzieję, że osoby, które nas dzisiaj tutaj słuchały, czegoś się nauczyły, dowiedziały, a może ich to trochę zmusi do tego, żeby same poszukały i się trochę więcej dowiedziały. I oczywiście, żeby też przeczytały zarówno Amoralną religię, jak i Twoją nową książkę, która stoi tutaj za mną, premierą 15 maja.
15 maja, dzień przed moimi 50 urodzinami, wyobraź sobie.
Okej, czyli to tak jak prezent dla ciebie
tak,
właściwie.
Tak, tak, tak. Kryminalna historia Watykanu. Jest podcast na Empik Go. No, jest liderem podcastów, muszę się pochwalić. Bardzo się z tego cieszę, z profesorem Stępinem. Napisaliśmy tą książkę i Dziewczyna z Watykanu, różne zaginięcia, morderstwa w XX wieku. Okay. Taka czyta się jak kryminał ponoć.
Okej. Okay. No to ja muszę przeczytać i wszystkich też zapraszam do przeczytania.
Dziękuję
bardzo. Ci dziękuję za tą rozmowę.
Dziękuję również.